Rozdział 27. Czerzekow, który przez ostatnie dni szczególnie często przesiadywał w pokoju łączności kwatery Zawieniagina, czekając na meldunek Z1, drgnął, gdy radiotelegrafista spojrzał na niego i powiedział: jest. Sięgnął po słuchawkę telefonu i kazał połączyć się z generałem, któremu zameldował, że Z1 nadaje. Potem czekał niecierpliwie i gdy tylko szyfrant podał mu kartkę z odczytanym tekstem, wsunął ją do tekturowej teczki, w której zwykł dostarczać szefowi najważniejsze meldunki i pognał schodami na górę. Zawieniagin jadł śniadanie, więc tylko odsunął na bok talerz z jajecznicą, a Czyżykow starał się ukryć zdumienie na widok liczby jajek, z których zrobiono danie na kiełbasie.
Czytaj. Zawieniagin podniósł dłonie, pokazując, że ma zatłuszczone palce. Z1 melduje, oficjalnie zaczął Czyżykow. To już wiem. Gadaj co, burknął Zawieniagin. Konwój wyjedzie dziś wieczorem do Fürstenstein. 6 ciężarówek w eskorcie 2 SDKFZ-251. Czyżykow przerwał i podniósł głowę. To średnie półgąsienicowe samochody pancerne, ale mogą być uzbrojone nawet w działa 75-milimetrowe. Wyjaśnił i czytał dalej. Oraz 2 przeciwlotniczych SDKFZ-10/4. Złożył kartkę, dając znać, że to wszystko, co miał do odczytania z depeszy Z1. Silny konwój, skonstatował Zawieniagin. Jeszcze jedna informacja. Czyżykow sięgnął po drugą kartkę z tekturowej teczki. Przechwyciliśmy sygnał nadany z zamku otwartym tekstem. Rozpocząć przygotowania do planu Z. Wykonanie około 3 nad ranem. Wygląda, jakby przekazali do Fürstenstein informację, że konwój dotrze tam o tej porze.
Zawieniagin klasnął w dłonie. Po wielu dotkliwych niepowodzeniach, jakie poniósł w pogoni za tajnymi niemieckimi dokumentami, wreszcie będzie mógł pochwalić się przed samym Berią. Podszedł do mapy. Liczba dróg w tym rejonie była tak wielka, że nie sposób było przewidzieć, którą wybierze konwój. Założył, że nie będą błąkać się po polnych czy leśnych dróżkach, lecz pojadą najkrótszą, aby znaleźć się w zamku jak najszybciej. 6 ciężarówek, 4 samochody pancerne, zapewne jeszcze samochody z żołnierzami, powinny pojechać przez Hirschberg, wprost do Fürstenstein.
Kto tam jest najbliżej? Zawieniagin odwrócił się od mapy, pytając o formację wojskową, która dotarła najbliżej tego rejonu. Najbliżej to 5. Armia Gwardyjska. Z ociąganiem odpowiedział Czyżykow. Co wy tak bez entuzjazmu? Zawieniagin wydawał się zaskoczony podejściem podwładnego do pomysłu, który miał przynieść mu chwałę. Zaczął niepewnie Czyżykow. Przedrzeźniał go Zawieniagin, coraz bardziej rozsierdzony brakiem entuzjazmu, którego oczekiwał. Gadajcie, nie pieprzcie! 5. Armia Gwardii, okrążając Breslau, dotarła do linii, którą obecnie zajmuje. W końcu lutego i pozostaje tam, aby odeprzeć ewentualne kontrataki. Są jakieś 25 do 30 kilometrów od Waldenburga. Czyżykow głośno zaczerpnął powietrza. Nie sądzę, aby oddelegowali silny oddział do naszej operacji. Jaki silny oddział? Co wy mi tu pieprzycie? Zatrzymanie konwoju chronionego przez 4 samochody pancerne i oddział SS nie jest sprawą prostą. To już mała bitwa. Tym bardziej, że konwój będzie jechał przez terytorium 17. Armii. Wciąż silny, a więc mogą liczyć na szybką pomoc ze strony jej oddziałów. Nawet jeżeli rozbijemy eskorty i przejmiemy aparat, to szanse wycofania się z tego rejonu są znikome. Zawieniagin milczał przez chwilę, w duchu przyznając rację Czyżykowowi. To co proponujecie? Odezwał się wyraźnie zmartwiony, że jego plan nie ma szans powodzenia. Oddział desantowy? Pogorszy sprawę, gdyż Niemcy pomyślą, że nasza 5. Armia podejmuje ofensywę i rzucą główne siły do zwalczenia spadochroniarzy. Poza tym nie słyszałem o jakiejkolwiek jednostce powietrzno-desantowej w tym rejonie, a oddziały specjalne są daleko. Moskwa musiałaby się zgodzić. To co proponujecie? Powtórzył Zawieniagin. Tak jak towarzysz generał zakładał. Uderzenie z powietrza. Szturmowiki czekają gotowe do startu. Zawieniagin podszedł do mapy i długo studiował sytuację. Major miał rację, argumentując, że próba przechwycenia konwoju i odbicia aparatu jest nierealna. Jeżeli konwój wjedzie do zamku, to i tak będzie nasz, dodał Czyżykow. Już niedługi jest czas, gdy go zajmiemy. Pod warunkiem, że wcześniej nie wywiozą skrzyń w nieznanym kierunku. Znowu przyglądał się mapie. Tak, uderzenie z powietrza to jest najlepsze wyjście. O ile odnajdą konwój w nocy, w górach. Z1 poda czas wyjazdu. Możemy bardzo precyzyjnie określić ich położenie o określonej godzinie. Przy flarach lotnicy znajdą i zniszczą. wykonać. Zawieniagin pomyślał, że depesza do Moskwy na temat zniszczenia urządzenia i niedopuszczenia do jego przechwycenia przez imperialistów też zyska mu pochwałę. Oczywiście lepiej byłoby odesłać do stolicy nienaruszone skrzynie, ale jak nie można, to nie można.
Afgan nie gasił lampy, nawet gdy układał się do snu na ławie, uznając, że światło odstrasza szczury. Niewiele ich widział. Przemykały czasami daleko w korytarzu prowadzącym do schodów, ale do jego kwatery nie wchodziły. Tak przynajmniej sądził, ale wolał nie zastanawiać się, co robią, gdy zasypiał. Godziny ciągnęły się niemiłosiernie, gdyż oprócz rozmyślań i oczekiwania na Jorga niewiele miał do zrobienia. Liczył jedynie na to, że jego podziemna misja szybko się zakończy, gdyż jak słyszał, aparat został zapakowany w skrzynię i ewakuacja miała nastąpić lada dzień. Starał się nie rozważać, czy wprowadzenie urządzenia z zamku będzie oznaczało automatyczne zakończenie jego misji, lecz przyjął, choć zupełnie bezpodstawnie, że tak właśnie się stanie i będzie mógł wynieść się z tej cholernej nory. Daleko w korytarzu pojawiło się światło, najbardziej widomy znak, że idzie Jorg, niosąc termos z herbatą i kanapki. Po chwili Jorg usiadł na ławie, nieco zdyszany przeciskaniem się przez wąskie tunele podziemnego labiryntu.
Z zamku wyjechał silny konwój 6 ciężarówek. Afgan spojrzał zaskoczony. Przecież miałeś dać znać, jak tylko przygotują urządzenie do ewakuacji. To po cholerę ja tu gniję. Skrzynie z aparatem wciąż stoją pod ścianą dziedzińca, zasłonięte plandekami i pilnowane przez gromadę sesmanów. Nikogo nie dopuszczają, nawet do drzwi prowadzących do tego rejonu. To pewne, powiedział tonem, w którym nie było cienia wątpliwości. To co wyjechało na tych ciężarówkach? Mogę się domyślać, że fałszywy konwój. Nic więcej nie wiem, gdyż samochody stały daleko za fosą, tak pilnowane, że nikt nie mógł się do nich zbliżyć. Odwracają uwagę od właściwego ładunku. Afganowi wydawało się to oczywiste. Tylko czyją? Jorg wstał i otrzepał mundur zabrudzony tynkiem. Nie mogę być tutaj dłużej. Odnoszę wrażenie, że jeżeli jedne ciężarówki wyjechały przed chwilą, nasze ruszą lada godzina. Przygotuj się. A mam coś innego do zrobienia? Słowa Afgana zabrzmiały jak skarga, że oto jego, człowieka czynu, zamknięto i pozbawiono wszelkich możliwości działania. Jorg roześmiał się.
Wielkie reflektory pierwszego samochodu pancernego, przysłonięte tarczami z wąskimi, prostokątnymi szczelinami, dawały niewiele światła i kierowca z trudnością dostrzegał pobocze. Mimo słabej widoczności, którą w kotlinach pogarszały mgły zbierające się tam przed świtem, jechali szybko. Po 6 godzinach od opuszczenia zamku Czocha konwój znalazł się w odległości kilkunastu kilometrów od celu. Dowódca major Otto Karp, doświadczony pancerniak mający za sobą walki na froncie wschodnim, tkwił przez całą drogę w otwartym włazie swojego Leichte Panzerspähwagen, który w ostatniej chwili dowództwo 17. Armii zgodziło się oddać eskorcie. Co prawda samochód był uzbrojony tylko w jeden karabin maszynowy, ale był bardzo silnie opancerzony i zaopatrzony w radiostację o potężnej mocy, o czym świadczyła wielka ramowa antena rozłożona nad głową Karpa. Ze słuchawkami na uszach czekał na jakiekolwiek ostrzeżenie przed działalnością wrogich wojsk, zdając sobie sprawę, że jadą tuż pod nosem Rosjan. Mimo napięcia, jakie towarzyszyło im od opuszczenia zamku, nie zanotowano żadnych oznak zagrożenia. I wszyscy odprężali się, przekonani, że po zimnej nocy czeka ich zasłużony odpoczynek w ciepłych kwaterach zamku. Tuż za samochodem Karpa dudniły gąsienice Schützenpanzerwagen, który uzbrojony w krótkolufowe działo kalibru 75 mm mógł się zmierzyć nawet z radzieckimi czołgami. Karp dobrze wiedział, jak groźne mogą być transportery, gdyż nie raz prowadził je do walki na froncie wschodnim.
12 kilometrów do celu.
W słuchawkach zabrzmiał głos kierowcy. Karp nacisnął przycisk laryngofonu. Nadaj komunikat do sztabu, polecił radiotelegrafiście, którego widział skulonego na niewielkim siodełku pod ścianą samochodu. I wtedy rozległ się ten niepokojący odgłos. Znał go tak dobrze, że nie miał cienia wątpliwości, co oznacza, choć nie potrafił określić, z której strony dobiega. Lotnik, kryj się! Krzyknął, a laryngofon przekazał jego rozkaz do załóg innych samochodów. Przeciwlotnicy na stanowisko. Wróg północ, północny wschód.
Zobaczył, jak wielki demak D7 z 20-milimetrowym działkiem zakołysał się na gąsienicach, gwałtownie hamując. Żołnierz siedzący obok kierowcy zeskoczył na jezdnię, aby wyciągnąć ze skrzyni z boku pojazdu dalmierz. Drugi, który siedział tuż za celowniczym, wstał i otworzył skrzynkę amunicyjną. Działali szybko, sprawnie, jak automaty. W kilkanaście sekund byli gotowi do otwarcia ognia. Lufa działka obróciła się we wskazanym przez niego kierunku. Wtedy dostrzegł samoloty na tle nieba, na które już wychodził kolor świtu. Leciały nisko nad lasem i w momencie, w którym piloci zauważyli samochody na drodze, zatoczyły duży krąg. Jeszcze nie strzelali. Nagle pod skrzydłami samolotów pojawiły się świecące punkty. Opadały wolno, rozjaśniając się z sekundy na sekundę, aż zalały jaskrawym światłem całą okolicę. Karp nie miał wątpliwości, że są widoczni jak na dłoni.
Nadejrze, zostaliśmy zaatakowani przez samoloty, rozkazał radiotelegrafiście. Zjeżdżaj stąd, bo zaraz będzie tu piekło.
Wiedział, jakie samoloty atakują. Na wschodzie mówili o nich czarna śmierć. Obrona przed nimi była bardzo trudna, gdyż były mocno opancerzone i silnie uzbrojone, jak bombowce, tyle że zwrotniejsze od nich i szybsze. Pierwsza seria wzbiła kamienie i kurz wzdłuż drogi. Działka na demagach strzelały w stronę nadlatujących samolotów, ale to wydawało się nie robić żadnego wrażenia na pilotach. Karp chwycił za metalową rurę podpierającą antenę i przełożył nogi na zewnętrzną stronę burty.
Z wozu! Krzyknął. Wszyscy w las!
Samoloty obniżyły lot i z wysokości kilkudziesięciu metrów odpaliły rakiety. Smugi dymu, które wyskoczyły spod ich skrzydeł, szybko zbliżały się do samochodu. Po chwili jaskrawy błysk zalał dolinę. Pierwsza rakieta trafiła w kabinę ciężarówki. Karpowi wydawało się, że widzi, jak wybuch rozrywa kierowcę, który otworzył drzwi i sparaliżowany strachem nie mógł zdecydować się, czy uciekać do rowu, czy pozostać w samochodzie. Dwie inne eksplodowały tuż obok działka, wzbijając w powietrze dziesiątki kamieni wyrwanych z jezdni. Działko przestało strzelać i kiedy dym opadł, zobaczył kilka ciał rozrzuconych dookoła. Wcisnął głowę w murawę. Samoloty przemknęły tak blisko, że wydawało mu się, iż poczuł pęd powietrza. Ryk silników na chwilę zmniejszył się, ale wnet zaczął narastać. Zawróciły, waląc z działek, których pociski trafiały w bruk i odbijały się z przeraźliwym świstem. Płomienie już ogarnęły plandeki trzech ciężarówek i doskonale oświetlały teren, ułatwiając lotnikom zadanie. Nadlatywali po raz trzeci, skrzydło w skrzydło, nad drogę. Już drugie działko, trafione odłamkami, przestało strzelać. Samoloty przemknęły nad nimi i wzbiły się. Zaatakują bombami, pomyślał Karp. Dwa wybuchy zmiotły kolejną ciężarówkę z drogi. Następne spowodowały pożar dwóch ocalałych. Ryk silników zanikał w oddali. Samoloty odlatywały. W ciszy świtu słychać było trzask płomieni i jęki rannych. Karp podniósł się. Z całego konwoju ocalał tylko jego samochód. Najwidoczniej dlatego, że stał przechylony na krawędzi rowu i lotnicy uznali, że został trafiony. Ratować skrzynię! Krzyknął do żołnierzy, którzy tak jak on, ogłuszeni wybuchami, oszołomieni i obsypani piaskiem i kępami trawy, podnosili się z rowów. Zawiniagin niecierpliwie czekał na meldunki o wykonaniu rozkazu. Ciągle nie wiedział, czy uda się odnaleźć konwój, który pod osłoną nocy mógł przemknąć się niezauważony. Jednakże wiadomość od Z1 o godzinie wyjazdu samochodów z zamku i potwierdzenie, że pojadą główną drogą przez Hirschberg, pozwoliła precyzyjnie wyliczyć, gdzie konwój będzie o świcie. Pochylił się nad radiostacją, gdy tylko usłyszał dźwięki Morsa. Radiotelegrafista skinął głową.
Meldują, że konwój został rozbity, powiedział i dodał po chwili. 6 ciężarówek spalonych, ich ładunek całkowicie zniszczony. Zawieniagin wyprostował się. Dobrze, poklepał po ramieniu Czyżykowa. Prosto, po proletariacku, po robociarsku załatwiliśmy sprawę, która kosztowała nas tyle trudu. Teraz możemy zająć się innymi ważnymi zadaniami. Napisz depeszę do Moskwy. Zawahał się. Nie. Najpierw chcę zobaczyć zdjęcia z fotokarabinów. To musi być widok.
Klasnął w dłonie uradowany i poszedł do swojego pokoju na piętrze, aby przespać się trochę po nocy spędzonej przy radiostacji. czarny dym z płonących opon i plandek i żar bijący od ciężarówek objętych ogniem uniemożliwiał wyciągnięcie skrzyń. Zresztą żołnierze zajęli się opatrywaniem rannych. Karp rozejrzał się, usiłując zorientować się, co można uratować z ładunku, który przewoził. Nikt nie powiadomił go, co to jest, ale uważał, że musiało to być coś szczególnie cennego, skoro konwojowi dano tak silną eskortę. Dym rozwiewany przez wiatr odsłonił na poboczu nadpalone skrzynie wyciągnięte z ciężarówki. Jedna zrzucona siłą podmuchu eksplodującej bomby leżała obok samochodu. Panie majorze, 3 zabitych, 6 rannych, w tym 2 ciężko, zameldował żołnierz. Karp skinął głową. Odszedł na bok do skrzyni leżącej na jezdni i trącił wierzchnią płytę, która zsunęła się, ujawniając zawartość. Wewnątrz był silnik samochodu. Przykucnął i starł pył z płytki znamionowej. Cadillac z trudem przeczytał zatarte litery. 8-cylindrowy silnik był stary i bez wątpienia pochodził z amerykańskiej ciężarówki, których wiele jeździło w Niemczech i w innych państwach Europy przed wojną, a w 1944 roku zostało zarekwirowanych cywilnym właścicielom. Czyżbyśmy tak walczyli o stare silniki? Wydawało mu się to nieprawdopodobne i gotów był przyjąć, że znaleziony silnik służył do napędu agregatu prądotwórczego, ale w 3 ocalałych skrzyniach też znalazł silniki, tyle że niemieckie, Mercedesa M143. Wszystkie były zardzewiałe i wyglądały jak wyciągnięte ze złomowiska. Ich wygląd i stan stanowił przeciwieństwo skrzyń świeżo zbitych z równo przyciętych desek, oheblowanych i pomalowanych na ciemnozielony kolor, na który naniesiono literowe oznakowania. Popatrzył na ciała zabitych żołnierzy, już ułożone na poboczu. Nocny nalot nie był przypadkowy. Radzieckie samoloty szukały ich. Wyposażone we flary zostały przygotowane do nocnego ataku. Czyżby ci żołnierze zginęli, broniąc starych silników? Dzwonek telefonu zbudził Globkego chwilę po tym, jak położył się spać. Zanim sięgnął po słuchawkę, zdawało mu się, że wie, jaką wiadomość usłyszy.
Mówi Bear.
Czekaj. Globkę przerwał mu. Chciał mieć kilka sekund na strząśnięcie z siebie resztek snu, który chwycił go mocno i wciąż nie dawał przyjść do siebie. Uniósł się i szybko przetarł dłonią po powiekach i czole, jakby strącając senność. Mów.
O świcie radzieckie samoloty zaatakowały konwój kilkanaście kilometrów przed Fürstenstein. Wszystko zniszczone. Jadę tam.
Nie. Pozostań na miejscu. Czekaj na przyjazd ludzi z tego konwoju i przesłuchaj ich. Chcę znać wszystkie okoliczności nalotu i bardzo dokładny przebieg. Chcę wiedzieć, czy był przypadkowy, czy to zasadzka. Koło południa muszę mieć twój raport.
Wolno odłożył słuchawkę. Już wiedział, że tej nocy nie będzie spał. Był jednak zadowolony, jak ze świetnie rozegranej partii szachów, w której przewidział każdy ruch przeciwnika i zawczasu wycofał najbardziej wartościowe figury na pola, na których były bezpieczne. Sięgnął po papierosy i choć starał się nie palić przed śniadaniem, uznał, że odrobina nikotyny przyspieszy bicie serca i ułatwi mu powrót do normalnego funkcjonowania. Okpił wszystkich. Wysłał do Fürstenstein fałszywy konwój ciężarówek, przewożących stare części samochodowe. Rosjanie uderzyli w ostatniej chwili, tuż przed zamkiem. Było zrozumiałe, że czekali tak długo, aby przeprowadzić atak o świcie, gdy ciemności zaczynały ustępować brzaskowi. Musieli więc dowiedzieć się, kiedy konwój wyjechał z Czochy. Kto mógł im przekazać taką wiadomość? Jörg? Początkowo Globkę stawiał na niego, ale założył, że po aresztowaniu Natalii stracił łączność z centralą w Moskwie. Od tego czasu nie opuszczał zamku. Zatem nie mógł to być on. Przez pewien czas podejrzewał, że Jörg będzie starał się przekazywać wiadomości przez Annę Marię, ale ta jechała właśnie na zachód z kierowcą będącym jego zaufanym człowiekiem. Tylko dwaj ludzie poza Globkiem znali cel podróży. Dowódca konwoju, major Karp oraz Bear. Początkowo Globkiemu wydawało się to niemożliwe, aby którykolwiek z nich mógł zdradzić, a jednak tak musiało być. Natychmiast wykluczył Karpa. Pozostawał więc Bear. Owinął się narzutą, ściągniętą z łóżka i boso podszedł do niewielkiej szafki, na której stał czajnik, kilka brudnych talerzyków, których nie chciało mu się umyć wieczorem, i mała kuchenka elektryczna. Włączył czajnik i wyjął pudełko z kawą. Miał jeszcze trochę czasu, aby rozważyć nową sytuację. Czyż jednak nie zakładał zdrady, decydując się na wysłanie fałszywego konwoju? Czasami obawiał się, że zbyt często poddaje się policyjnej, jak to określał, podejrzliwości, nakazującej w każdym widzieć przestępcę. Ale ta cecha charakteru nigdy go nie zawiodła. Często działał intuicyjnie, nawet wbrew oczywistym dowodom, które podświadomie uznawał za mylne lub sfabrykowane. I tym razem nieokreślony niepokój nakazywał mu wysłanie Bera z zamku, zanim wyjedzie prawdziwy konwój, aby nie mógł zorientować się w mistyfikacji. Wsypał 3 łyżeczki kawy do szklanki i zalał wrzątkiem. Odczekał chwilę, aż brązowy proszek osiadł na dnie i ostrożnie wypił łyk. Z parującą szklanką podszedł do telefonu i wykręcił bezpośredni numer zamku Fürstenstein. Nie udało mu się jednak dodzwonić do gabinetu dowódcy ochrony. Zapewne zajęty był wyjaśnianiem sytuacji, co potwierdzono w centrali, obiecując, że powiadomią go natychmiast, jak tylko wróci do zamku. Globke usiadł na brzegu łóżka, wciąż trzymając szklankę. Szybko opanował złość, która ogarnęła go na myśl, że człowiek obecny od tak dawna przy jego boku był zdrajcą. Przekazał Rosjanom największą tajemnicę. To znaczy, poprawił się, chciał przekazać największą tajemnicę, ale został wprowadzony w błąd. W jaki sposób zdołał wysłać wiadomość? Musiał mieć radiostację ukrytą gdzieś w pobliżu. Globke nie wiedział tego, ale uznał, że Bear, który tak chętnie zadawał ludziom ból, sam nie wytrzyma długo i szybko wszystko wyjawi. Zadzwonił telefon. Zgłaszał się Joachim Hoffmann, komendant Fürstenstein, którego Globke znał od dawna. Jego nazwisko stało się głośne w 1934 roku, gdy pruski prokurator generalny oskarżył go o torturowanie i własnoręczne zabicie wielu więźniów w obozie koncentracyjnym przy stoczni Wulkan w Stettin-Bredow. Hoffmann wymyślił tam wiele strasznych tortur, co spowodowało, że w języku gestapowców torturowanie aresztantów nazywano wulkanizowaniem od nazwy stoczni. Został skazany na 13 lat ciężkich robót. Oczywiście wyrok nie został wykonany w całości, gdyż naziści szybko umacniali swoje wpływy i już rok później SS-Sturmführer Joachim Hoffmann wyszedł na wolność i został awansowany. Zaś jego prawni prześladowcy stracili pracę.
Tu Globke.
Witaj, stary druchu. Wiem już, że dzwoniłeś.
Globke usłyszał znany piskliwy głos i skrzywił się. Nazywanie go starym druchem przez sadystę i mordercę, za jakiego słusznie uważał Hoffmana, wcale mu nie odpowiadało. Ale nie był to czas na rozważanie drobiazgów. Miał do załatwienia palącą sprawę i komendant z Fürstenstein był jedynym, który mógł mu pomóc.
Co cię gnębi?
To bardzo ważne. Globke nabrał tchu. Bear, mój zastępca, który wczoraj wieczorem dotarł do was, musi być natychmiast aresztowany. Zdradził Rosjanom trasę i godzinę przejazdu tajnego konwoju. To radziecki szpieg.
Byłem tam na miejscu.
Przerwał mu Hoffmann.
Rozwalili wszystko na złociutko.
To było jego ulubione powiedzenie. Jak więzień nie chciał zeznawać, to Hoffmann mówił do niego: gadaj, bo cię zrobimy na złociutko. Czyżby miało to związek z przypalaniem skóry? Globke wzdrygnął się. Musisz go całkowicie izolować, aby uniemożliwić mu przekazanie jakiegokolwiek sygnału Rosjanom. Od tego zależy powodzenie akcji, którą jest zainteresowany sam minister Goebbels. Usłyszał gwizd w słuchawce.
Ty to masz szczęście. U mnie tylko raz Führer był, a potem to jakiś gównianych cywilów przysyłali.
Joachim, wydobądź od Bera wszelkimi środkami, przez kogo i w jaki sposób przekazywał informacje Rosjanom.
Możesz być pewny. Zrobimy go na złociutko. Przyślę ci raport. A co potem? Oczywiście, jeśli przeżyje.
Potem zastrzel go. Albo powieś. Usłyszał.
Tak jest, przyjąłem do wykonania.
Rzucił jakieś słowo pożegnania i odłożył słuchawkę. Spokojny o to, że jego rozkaz zostanie wykonany.
Po raz pierwszy od wielu miesięcy poczuł satysfakcję ze zwycięstwa. Panował całkowicie nad sytuacją, ale cała sprawa wciąż daleka była od zakończenia, choć wszystkie jej elementy zdawały się układać zgodnie z jego wolą. Natalia, zamknięta w celi, została całkowicie poddana jego kontroli. Anna Maria była w drodze do Bawarii, i z pewnością rozważała, jak uciec kierowcy, który był nasłany przez Globkego. Nie znała jednak całej prawdy. Kierowca istotnie był jego człowiekiem, ale właściwy anioł stróż miał się pojawić przy niej wtedy, gdy nie będzie się tego spodziewała. Pozostawał York ze swoją odpowiedzialnością wobec Natalii i miłością do Anny Marii. Miał ich wszystkich w ręku. Jedno tylko go niepokoiło. Słowa Yorga o jakiejś pozarządowej organizacji. Postanowił jednak nie przejmować się tym zbytnio. Szansa odnalezienia go w mundurze żołnierza Wehrmachtu, jednego z milionów idących do niewoli albo błąkających się po zrujnowanych miastach, była tak nieskończenie mała, że nie należało jej traktować poważnie. Dobrze znał policyjne mechanizmy poszukiwania zaginionych i potrafił przygotować się do prześlizgnięcia się przez sieć, jaką mogli na niego zastawiać alianci czy jacyś ludzie z pozarządowej organizacji. Zdjął z ramion narzutę i wsunął się pod kołdrę. Postanowił poleżeć jeszcze kilkanaście minut, zanim zadzwoni budzik.